Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy powracam do omówienia choroby Parkinsona, zaliczanej do neurodegeneracyjnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, opisanej w 1817 roku przez angielskiego lekarza o nazwisku Parkinson i określana także drżączką poraźną przez marszala Halla w roku 1841. Choroba zwykle rozpoczyna się najczęściej między 40 a 70 rokiem życia, występując z częstością od 100 do 200 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców z przewagą mężczyzn. Zachorowalność w Polsce określana jest na około 5 tysięcy rocznie. Istotą choroby Parkinsona są zmiany morfologiczne i biochemiczne prowadzące do spadku głównie jednego z neuroprzekaźników dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym. Powstające w chorobie zmiany zwyrodnieniowe i śmierć komórek nerwowych wytwarzających dopaminę wraz ze zmniejszeniem jej stężenia w ośrodkowym układzie nerwowym przebiega z czynnościową przewagą układu cholinergicznego, czyli układu, gdzie na zakończeniach wydzielana jest acetylocholina. Neuroprzekaźnik dopamina odpowiada za koordynację czynności ruchowych, która jest wytwarzana z substancji prekursorowej o nazwie lewodopa, którą próbuje się leczyć objawowo tą chorobę. W chorobie Parkinsona niedobory dopaminy prowadzą do dysfunkcji systemu wewnątrzmózgowych połączeń między komórkami nerwowymi, chociaż klinicznie objawy choroby pojawiają się dopiero wówczas, gdy dochodzi do degeneracji i śmierci około 80% komórek wytwarzających dopaminę w układzie pozapiramidowym. W chorobie Parkinsona zmiany chorobowe dotyczą także innych układów neuronalnych, wydzielających inne neuroprzekaźniki, takie jak noradrenalina, serotonina, kwas glutaminowy i gamma-aminomasłowy. Chociaż przyczyny zmian degeneracyjnych i śmierć komórek nerwowych, szczególnie tak zwanej istoty czarnej śródmózgowia, nie zostały dotąd wyjaśnione, jednak wyniki ostatnich badań wskazują na kilka procesów patologicznych, w tym nasiloną apoptozę, czyli samoistną śmierć komórek układu pozapiramidowego, szczególnie istoty czarnej i prążkowia. Podkreślana jest także rola stresu oksydacyjnego z powstawaniem nadmiaru wolnych rodników, dających konsekwencji śmierć neuronów. W badaniach chorych stwierdzono nieprawidłowości, jak niedobór glutationu, podwyższenie poziomu żelaza, obniżenie poziomu ferytyny, czyli białka, które przenosi żelazo, jak również inne zmiany wraz z obecnością reakcji zapalnych w ośrodkowym układzie nerwowym w pewnych strukturach, szczególnie jak jądra śródmózgowia. Podejrzewany jest ponadto udział czynników immunologicznych, jak i uwarunkowania genetyczne tej choroby. W chorobie Parkinsona podkreśla się także rolę zaburzenia wytwarzania pewnych czynników troficznych, czyli czynników, które biorą udział w odżywianiu, w tym takich jak neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego i czynnik neurotroficzny komórek glejowych, jakim ostatnio przypisuje się największe znaczenie w patogenezie choroby. Badania epidemiologiczne i molekularne dostarczyły także ostatnio dowodów na rolę witaminy D, zwłaszcza niedoboru witaminy D w etiopatogenezie wielu chorób ośrodkowego układu nerwowego, w tym również choroby Parkinsona. W ostatnich latach odkryto zaburzenia alfa-synukleiny, jaka jest czynnikiem etiologicznym chorób właśnie neurodegeneracyjnych. Jednak nadal, mimo wielu teorii i badań, nie udało się znaleźć bezpośredniej przyczyny niszczenia komórek wytwarzających dopaminę, co powoduje, że choroba Parkinsona jest uznawana nadal za chorobę nieuleczalną, a postępowanie terapeutyczne polega jedynie na leczeniu objawowym, czyli łagodzeniu objawów chorobowych poprzez stosowaną farmakoterapię, rehabilitację, ale też zabiegi operacyjne. Ogromne, ważne znaczenie ma także edukacja nie tylko chorych, ale także rodzin i osób, które sprawują opiekę nad ludźmi chorymi. Zanim opowiem o objawach choroby oraz o leczeniu, chciałabym przypomnieć rolę układu pozapiramidowego, w którym dochodzi do głównych zmian chorobowych. O ile układ piramidowy, określany tak, układ, którym kieruje ruchami dowolnymi, składającymi się na świadomą działalność człowieka, to układ pozapiramidowy wspomaga działaniu układu piramidowego poprzez regulację zakresu i precyzję ruchów, automatyzmów, powstawanie nawyków ruchowych kontrolujących ruchy dowolne, postawę ciała i napięcie mięśniowe. Układ piramidowy, nazwany tak przez to, że drogi prowadzą przez struktury określane piramidami, może działać tylko w ścisłej współpracy z układem pozapiramidowym, współdziałającym również z korowymi ośrodkami czucia i z układem autonomicznych. Układ pozapiramidowy ma bardzo złożoną budowę. Zaliczane są tutaj takie struktury jak korowe pola pozapiramidowe, istota czarna, jądro czerwienne, twór siatkowaty, pnia mózgu i jądro przedsionka. Podstawowe funkcje układu pozapiramidowego, jak wspomniałam, to nie tylko współdziałanie w regulacji ruchów dowolnych i kontrola współruchów z regulowaniem napięcia mięśniowego potrzebnego do utrzymania określonej postawy ciała, ale także zmiany związane są z mimiką, artykulacją oraz ukazywaniem stanów emocjonalnych. Przykładami współdziałania obu układów mogą być takie czynności jak balansowanie kończyn górnych przy chodzeniu, w tańcu, jazda na łyżwach, jakie odbywają się bez udziału świadomości, zapewniane przez wieloneuronowe odruchy. W podręcznikach anatomii dla studentów i fizjologii podawane są obrazowe wyjaśnienia dotyczące współpracy obu układów, a mianowicie, jeżeli kowal prowadzi młot układem piramidowym świadomie, to układ pozapiramidowy zapewnia mu jednocześnie właściwą postawę ciała i napięcie mięśniowe. Ośrodki korowe układu pozapiramidowego zajmują aż 85% kory ruchowej, znajdują się w tylnych częściach zakrętów czołowych, gdzie mieszczą się ośrodki takie jak złożone ruchy tułowia, ośrodek gałkowo-głowowy, synchronizujący ruchy głowy z ruchami gałek ocznych i bardzo ważny ośrodek ruchowy mowy Broca, który zapewnia skoordynowane i sprawne działanie mięśni współdziałających przy mówieniu. Z kolei ośrodki podkorowe układu pozapiramidowego cechuje zwiększona zawartość żelaza, bogate unaczynienie, silna pigmentacja i bardzo dobry rozwój dróg, które do tego układu prowadzą i od tego układu odprowadzają do innych struktur. Wśród wymienianych struktur należących do układu pozapiramidowego, jak już mówiłam, szczególne znaczenie ma skupisko komórek nerwowych nazwanych istotą czarną z powodu bardzo silnej pigmentacji. Istota czarna odgrywa rolę szczególnie w koordynacji ruchów mimowolnych i w ruchach szybkich. Uszkodzenie istoty czarnej występuje m.in. w zespole Parkinsona, objawiając się ubóstwem ruchów mimowolnych, brakiem balansowania kończynami, brakiem mimiki, wzmożonym napięciem mięśniowym i drżeniem. Jak wspominałam, cechą charakterystyczną choroby Parkinsona są zmiany zwyrodnieniowe neuronów, które wydzielają dopaminę, także dróg łączących te struktury z istotą czarną i wykryto w tych komórkach pewne zmiany w postaci wtrętów opisywanych jako ciałka Lewiego. Za chwilę opowiem o objawach choroby. Objawy choroby Parkinsona ujawniają się powoli przez wiele lat. Zwykle najpierw występuje drżenie spoczynkowe rąk, trudności w poruszaniu, wzmożenie napięcia mięśniowego, bóle mięśni, chód drobnymi kroczkami, drobne pismo, niewyraźna mowa i zaburzenia wegetatywne. Wśród objawów choroby Parkinsona mogą występować także nietypowe mrowienie kończyn oraz objawy depresyjne. Chorzy, zauważając niezgrabność w ruchach i spowolnienie ruchowe, wiążą powstawanie zmian, kojarząc je ze starszym wiekiem albo z chorobą reumatyczną i dopiero z biegiem czasu, gdy dochodzi do powstawania zaburzeń równowagi i trudności w wykonywaniu prostych ruchów, szukają pomocy lekarskiej. Najbardziej typowe, klasyczne objawy to sztywność mięśniowa wraz ze zwiększeniem napięcia mięśni, spowolnienie ruchowe ze zwiększeniem oraz spowolnienie ruchowe określane bradykinezją i drżenie spoczynkowe. Bardzo charakterystyczne są trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych, co dotyczy szczególnie charakteru pisma, jakie staje się coraz drobniejsze i niewyraźne. Opisywane są specyficzne rodzaje drżenia palców i kciuka, określane nawet mianem kręcenia pigułek, trudności w inicjacji ruchów dowolnych, także charakterystyczne przodopochylenie tułowia i zaburzenia chodu pod postacią małych kroczków, wspomniany brak balansowania kończynami, cicha mowa, niewyraźna, trudności w połykaniu, także brak mimiki i rzadkie mruganie. Ponadto występują zaburzenia mowy dotyczące nawet około 90% pacjentów, u których występuje znacznie cichsza, monotonna mowa, spowolniona, z brakiem modulacji, a głos jest szorstki, dyszący, co znacznie utrudnia komunikację, mając negatywny wpływ na jakość życia chorych. Ponadto dochodzi do sztywności mięśni twarzy z upośledzeniem kontroli ruchów. Problemy są z regulacją także oddychania. Występuje osłabienie mięśni krtani, gardła, podniebienia języka i ust. Dużym problemem są bóle towarzyszące chorobie Parkinsona, jakie dzielone są na mięśniowo-szkieletowe, także nerwobóle, ból pierwotny albo ośrodkowy związany z ruchami i inne niecharakterystyczne dolegliwości bólowe, które są doznawane przez ponad 50% chorych. Leczenie tych dolegliwości bólowych jest bardzo trudnym problemem, nawet dla doświadczonych neurologów. Wymaga nie tylko modyfikacji leczenia farmakologicznego, ale także stosowania odpowiednich środków przeciwbólowych. Poza charakterystycznymi objawami, wraz ze stwierdzeniem spowolnienia ruchowego, co najmniej jeden z objawów, czyli sztywność mięśni, drżenie spoczynkowe i zaburzenia postawy, nie są spowodowane, są uznawane, jeżeli nie są one spowodowane innymi przyczynami. W celach diagnostycznych wykonywane są oczywiście badania neuroobrazowe, szczególnie chodzi o tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Ważny jest także wywiad rodzinny, który ze szczególnym uwzględnieniem zażywanych leków. Niektóre leki mogą powodować objawy podobne do choroby Parkinsona. Do tego rodzaju leków należą fenotiazyny, butyrofenony, haloperidol, metoklopropamid, takie leki jak alfa-metylodopa, blokery kanału wapniowego, diltizem, verapamil, captopril i lit i fenytoina. W zależności od objawów klinicznych wyróżniane są trzy postacie choroby Parkinsona, a mianowicie drżenna, akinetyczno-hipertoniczna i mieszana. Jak wspominałam, choroba Parkinsona, mając postępujący charakter, związana jest z narastaniem również powikłań, takich jak zaburzenia ruchowe, upadki, zaburzenia funkcji autonomicznych, układu autonomicznego i neuropsychiatryczne, gdzie ponad 25% chorych, u chorych stwierdza się zespół otępienny i depresję. Za chwilę opowiem o leczeniu tej choroby. Celem leczenia choroby Parkinsona jest uzupełnienie brakującej endogennej dopaminy z przywróceniem zaburzonej równowagi w ośrodkach układu pozapiramidowego, w istocie czarnej i w prążkowiu. Tego rodzaju leczenie jest charakteryzowane jako objawowe i podstawą Podstawą tego typu leczenia jest farmakoterapia ze stosowaniem wspomnianego prekursora dopaminy, czyli lewodopy. Mimo że lewodopa stanowi przełom w leczeniu choroby Parkinsona, nie zawsze przynosi ona poprawę stanu klinicznego. Jednak nadal jest najskuteczniejszym lekiem, w którym dawki dobierane są indywidualnie dla każdego chorego. Stosowane są także preparaty lewodopy o przedłużonym działaniu, łącznie z innymi lekami o działaniu neuroprotekcyjnym. Do leczenia choroby Parkinsona, zwłaszcza na początku, wprowadzane są nowe leki z grupy agonistów dopaminergicznych, czyli takie leki, które pobudzają komórki nerwowe do wydzielania dopaminy. Są to takie jak cabergolina, ropinirol czy pramipexol. Przy wprowadzeniu leków przeciwparkinsonowskich bierze się również pod uwagę przeciwwskazania, a także występowanie niestety wielu objawów niepożądanych. Sposób leczenia zależy od wielu czynników, od zaburzeń poznawczych, stopnia zaawansowania choroby, od zawodu, rodzaju dotychczasowej terapii. Oczywiście od kosztów, co szczególnie dotyczy nowoczesnych leków, których w Polsce brakuje, dodatkowo nie są refundowane. Warto jednak pamiętać, że wprowadzenie tych preparatów lewodopy, z których istotą jest uzupełnienie dopaminy, doprowadziło do znacznego zmniejszenia śmiertelności chorych i wydłużenia wieku życia. Jednak po kilku latach stosowania tych preparatów dochodzi do zmniejszenia działania, efektów. W związku z tym podawane są różnego rodzaju inne leki, dodawane są właśnie preparaty określane jako agoniści dopaminy. Wśród objawów niepożądanych tych leków szczególnie występuje niedociśnienie, nudności, powikłania ruchowe, zaburzenia neuropsychiatryczne, chociaż nadal powstawanie tych objawów nie jest znane. Poza podawaniem prekursora dopaminy i lewodopy, kiedy stosowano szczególnie leki tak zwane cholinolityczne o działaniu podobnym do dopaminergicznych, spośród tych leków teraz stosuje się je szczególnie u młodszych ludzi poniżej 60 roku życia, ponieważ mają wiele działań niepożądanych, zwłaszcza u ludzi starszych. Stosowane są także, jak już mówiłam, agoniści dopaminy i wspomniana witamina D. Główne objawy niepożądane nowych leków, znanych jako agoniści dopaminy, to z kolei także zaburzenia psychotyczne poza spadkiem ciśnienia, a przeciwwskazaniem do ich stosowania jest świeży zawał mięśnia sercowego, wrzód żołądka dwunastnicy. Najbardziej racjonalnym sposobem leczenia według zaleceń jest rozpoczynanie leczenia właśnie preparatami z grupy tych, które pobudzają komórki wydzielające dopaminę do jej wydzielania i dopiero potem uzupełniania tych leków tymi, które stanowią prekursorem dopaminy. W 2001 roku grupa ekspertów opracowała pewien algorytm postępowania w chorobie Parkinsona, według którego osoby z tą chorobą, u których nie występują zaburzenia funkcjonowania, powinny najpierw podlegać odpowiedniej edukacji, psychoterapii, stosować właściwe odżywianie i rehabilitację. W następnej kolejności podawane są zwykle agoniści dopaminy i lewodopa. U osób do 70 roku życia wskazania dotyczą również stosowania agonistów dopaminy, następnie suplementację lewodopą. Zawsze należy pamiętać o stosowaniu najmniejszej dawki. Oczywiście dawki zlecają lekarze. Zaczyna się od najmniejszej i dopiero wtedy, kiedy objawy są nadal występują, nie reagują na najmniejszą dawkę, lekarze podają dawki większe. Z kolei w przypadkach, w których leczenie farmakologiczne nie przynosi poprawy, stosuje się postępowanie chirurgiczne. Zabiegi neurochirurgiczne polecane są szczególnie w nich dochodzi do celem jest zmniejszenie czynności pewnych nadaktywnych struktur mózgów, takich właśnie jak gałka blada, jądro niskowzgórzowe i wzgórze. Te neurochirurgiczne zabiegi z jednej strony polegają na uszkodzeniu struktur poprzez wykonywanie mikrouszkodzeń w tychże ośrodkach, jak gałka blada, jądro niskowzgórzowe, albo zabiegi chirurgiczne polegają na wszczepieniu stymulatora z założeniem elektrody, co określane jest głęboką stymulacją mózgu, jaka pochodzi ze wszczepionego w powłoki skórne klatki piersiowej stymulatora poprzez wraz przeprowadzoną podskórnie elektrodą, którą umieszcza się w mózgu. Jednak tego typu zabiegi są drogie. Klasyfikacja u nas jest bardzo restrykcyjna i wprowadza się także różnego rodzaju eksperymentalne leczenie z przeszczepami do ciała prążkowanego. Niekiedy stosowana bywa terapia genowa z wprowadzeniem genu hydroksylazy tyrozyny do komórek, wszczepieniem ich do mózgu, które mają zwiększać syntezę i wytwarzanie dopaminy. Wprowadzane są także geny czynników neurotroficznych, o których mówiłam na początku. Ogromną rolę odgrywa rehabilitacja z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała, usprawnieniem chodu, przywróceniem utraconej czynności mięśni i stawów. Dobrze przeprowadzona rehabilitacja poprawia zdolność poruszania, wstawania, chodzenia, przekręcania się na boki. Również poruszanie się ma działać przeciwbólowo, korzystnie wpływać na układ krążenia, ciśnienie krwi i całą wydolność organizmu. U niektórych chorych pomocne mogą być terapie zajęciowe i muzykoterapia. Ostatnie badania zwracają także uwagę na dietę zawierającą odpowiednie ilości warzyw i owoców. Te badania dowodzą, że ochronna i propagowana od lat dieta warzywno-owocowa, zawierająca przeciwutleniacze, szczególnie witaminy C, E, A i inne korzystne składniki, działa jednak nieco na innej drodze niż do tej pory sądzono. Rośliny wytwarzają substancje o gorzkim smaku, określane naturalnymi pestycydami, w celu ochrony przed szkodnikami. Wraz ze spożywaniem produktów pochodzenia roślinnego spożywane są niewielkie ilości tychże toksyn, czyli naturalnych pestycydów, które według badaczy wywołują niewielki stres w komórkach naszego organizmu, podobny do takich, jakie występują w czasie wykonywania ćwiczeń fizycznych albo postu, jakie nie doprowadzają do obumierania komórek, ale prowadzą do sytuacji wzrostu odporności komórek, co określono hormezą i co ma odpowiadać za korzyści zdrowotne spożywania warzyw i owoców, jakie stają się powodem ostatnio badań naukowych w celu opracowania nowych leków na chorobę właśnie Parkinsona, Alzheimera czy udarów. Hormeza ma wzmacniać działanie antyoksydantów obecnych w roślinach, które do tej pory były uznawane za zmiatacze wolnych rodników tlenowych. Wymieniane są szczególnie takie związki jak galantamina z przebiśniegów oraz obecne w przyprawy, takie jak kurkumina zawarta w kurkumie, kapsaicyna z papryczek chili, także substancja o działaniu przeciwnowotworowym oraz kofeina i katechina z herbaty, które stymulują neurony, prowadząc do otwierania kanałów w błonie komórkowej z umożliwieniem transportu jonów wapnia, co dopiero uruchamia cały ciąg procesów w komórce, prowadząc do wytwarzania białka zwiększającego odporność na stres, wraz ze wzrostem substancji przekaźnikowych. Z tych substancji wymieniany jest także sulforafan z brokułów, kurkuma, jak już mówiłam, z ostryżu długiego i resweratrol z czerwonych winogron, które uruchamiają pewne geny i białka odpowiadające za ekspresję genów. W wyniku zainicjowania procesów dopiero powstają przeciwutleniacze i czynniki neurotroficzne. Eliminowane są uszkodzone białka, co zwiększa wydolność energetyczną komórek i odporność na stres, a przede wszystkim prowadzi do poprawy zdolności poznawczych, tak ważnych w chorobie Parkinsona, ale też w okresie starzenia. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć na temat przyczyn, objawów i leczenia choroby Parkinsona. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.